nic, że nie mówicie amen na to, ale tak jest. Jeżeli macie Biblię, to otwórzcie do Księgi Jakuba, list Jakuba, 4 rozdział. List Jakuba, 4 rozdział i przeczytajmy 10 wersetów. Dalej jesteśmy w serii, która prowadzi nas przez rozważania praktycznej wiary, wiary, która działa, która ma wpływ na każdą dziedzinę życia. I dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli na fragment Słowa Bożego, który zachęca nas do tego, abyśmy stosowali naszą wiarę w naszych kłótniach. Myśleliście kiedykolwiek o tym, żeby być wierzący wtedy, kiedy się kłócicie? Czyli jak się kłócić po chrześcijańsku dzisiaj? Jak się kłócić po chrześcijańsku? 4 rozdział, 1 werset. Skądże spory i skąd walki między wami? Czyż nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych albo w ciałach waszych? Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czyż nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzi o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się, płaczcie, niech śmiech wasz niech w żałość się obróci, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Tak długo, jak długo ludzkość istnieje, tak długo istnieją kłótnie i spory. I dzisiaj chciałbym, abyśmy o tym mówili. Właśnie o kłótniach, o sporach, o konfliktach. Czy jest tutaj choć jedna osoba na tym miejscu, która nigdy w życiu konfliktu nie miała? Jeżeli tak, to tu niedaleko jest Dunkin' Donuts albo Starbucks, to szkoda czasu, żebyście... Ale jeżeli choć raz w życiu mieliście konflikt, a myślę, że mieliście więcej razy niż tylko raz, to myślę, że dzisiejsze chwile tutaj spędzone będą dla was pożyteczne. Każdy kiedyś znalazł się w konflikcie, a niektórzy może z was w tym momencie są w jakimś konflikcie. Ludzie w różnoraki sposób próbują ustosunkować się do konfliktów. Jedni bardzo je przeżywają, nie mogą spać, inni mówią, a nie zależy mi na tym, a jednak gdzieś tam w środku ich to gryzie. Ale nawet jeżeli mają takie podejście, że nie zależy mi na tym, to jeżeli jest to konflikt z osobą blisko, ważną w naszym życiu, jest to coś niewłaściwego, gdyż powoduje to później martwe relacje. Konflikty z ludźmi, z którymi żyjemy, którzy są ważni w naszym życiu, tak jak nasze żony, nasi mężowie, nasze dzieci, które już dorastają i potrafią się kłócić, a sąsiad, z którym musimy, nie wiem, ze wspólnej studni czerpać wodę, a więc sąsiad, którego nie możemy ignorować ani unikać, te konflikty sprawiają, że życie staje się bardzo nieznośne i trudne. Ludzie z powodu konfliktu wyprowadzają się, unikają różnego rodzaju kontaktów. I żadna z tych rzeczy nie przynosi prawdziwego rozwiązania. Także dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli sobie na fundament, na podłoże konfliktów, jak również na propozycję Słowa Bożego, jak te konflikty rozwiązać. W pierwszym wersecie czytaliśmy, co jest powodem, czy podłożem, albo takim zapalnikiem konfliktu. Skąd spory, skąd walki między wami, Jakub pisze, a więc skąd te kłótnie, skąd one się biorą? Czyż nie pochodzą one z namiętności waszych, czyli z pragnień, pożądliwości, zachcianek, które są w środku w naszym ciele. I one są powodem tego, że tworzą konflikty z ludźmi, z którymi mamy do czynienia. Czyż nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą albo które palą się, działają w naszych członkach, w naszych ciałach, w tym wszystkim, co mamy. Są takie trzy pragnienia, w których zawierają się prawie że wszystkie konflikty albo większość konfliktów. Pierwsze to jest pożądliwość albo chęć posiadania. Znacie ludzi, którzy żyli całkiem dobrze, rodziny, które żyły całkiem dobrze, aż ktoś ze starszego pokolenia zmarł i zostawił spadek do podzielenia? I nagle ludzie przestali ze sobą rozmawiać. Zaczęli ciągać się po sądach ci, co mówili, że się kochają nawzajem. Dlaczego? Ponieważ nie ten spadek, nie ten majątek jest powodem do konfliktu, tylko to, co jest w środku w człowieku, chęć posiadania, chęć zdobycia więcej czegoś dla siebie. Pismo Święte nam mówi o takim momencie, gdy posiadanie było konfliktem. Wszyscy wiemy, w Starym Testamencie jest Abraham. Wszyscy znają Abrahama. Jedni więcej, drudzy mniej, ale każdy chyba słyszał o Abrahamie. Mniej już ludzi słyszało o jego bratanku Locie, Lot, Abraham i Lot. I oni obaj żyli blisko siebie i tak prosperowali, tak rozwijali swoje majątki, byli, posiadali trzody, że nagle już się ze sobą nie mieścili i były konflikty pomiędzy pasterzami Lota i pasterzami Abrahama o wodę, o studnie, o paszę i mogli walczyć, mogli nie tylko pójść do sądu, ale mogli pójść na miecze, ponieważ Abraham posiadał ludzi uzbrojonych, bo to wiemy później, kiedy musiał w sposób zbrojny odbić swojego bratanka Lota. Ale zobaczył, że są konflikty, że nie ma już pokoju, już ich picie porannej kawy razem nie jest takie samo jak kiedyś. Już nie było przyjemne, ponieważ coś w powietrzu wisiało i wreszcie Abraham mówi: słuchaj, Locie, po co mamy się żyć w kłótni, w konflikcie? Naprawdę, jest dość ziemi dla nas wszystkich. Ty wybierz. Jeżeli ty pójdziesz w tą stronę, to ja pójdę w tą stronę. Jest napisane, że Lot się zgodził na to, ponieważ chciał, posiadał pożądliwość, obsesję posiadania, stania się jeszcze bardziej bogatym i spojrzał, jest napisane, że spojrzał na dolinę Sodomy i Gomory, że była to piękna kraina, że było tam zielono i była to ziemia nawodniona i wiedział, że jako pasterz będę miał najzieleńsze trawy tam, idę tam w tamtym kierunku. Natomiast Abraham poszedł w drugim kierunku, ale Pismo Święte tam dodaje i Bóg błogosławił Abrahamowi, ponieważ dokonał pewnego wyboru, ażeby uniknąć konfliktu i rozwiązać konflikt. Bóg błogosławi człowieka, który myśli, jak rozwiązać konflikt, jak uniknąć konflikt w taki sposób, ażeby było to także dobre dla osoby, z którą konflikt posiadam. Drugim takim pragnieniem, które powoduje konflikty, to jest pragnienie odczuwania, czyli pragnienie przyjemności. Sprawia, że ludzie się kłócą. W małżeństwach ludzie się kłócą o co? O przyjemność, o czas razem. Żona nagle jest niezadowolona, że mąż pracuje od świtu do nocy i mówi: ty nigdy nie masz czasu dla mnie, ponieważ już posiada dom, posiada te wszystkie samochody, na które mąż zarobił i ten mąż nie rozumie dlaczego, o co tej kobiecie chodzi. Ja pracuję, garbiusz mi wyrósł na plecach, ona ciągle narzeka. Dlaczego? Ponieważ jest następna dziedzina, która jest niezaspokojona w niej, pragnienie przyjemności. Ja chcę usiąść z tobą, za rękę cię potrzymać, porozmawiać, powiedzieć ci o sobie, czy coś w tym złego jest. On też ma pewnego rodzaju pragnienia i dzisiaj o tym nie będziemy mówić, bo może i dzieci siedzą między nami. I też mogą być konflikty. Możemy przenieść na inne dziedziny. kiedy ktoś idzie wcześniej spać i chce usnąć i nagle sąsiedzi mają zabawę, mają balangę do rana i słyszymy du-du, du-du, du-du. I co się dzieje? Przewracamy się z boku na bok i wreszcie mówimy, jak to się nie uspokoi za 15 minut, to co? Albo gdzieś zadzwonimy, albo idziemy. Dlaczego? Ponieważ chcę mieć przyjemny sen i mam prawo do tego. I ktoś mi odbiera to prawo do tej przyjemności, ażebym miał przyjemny sen. A co z przyjemnym posiłkiem? Przyjemny posiłek, co się składa na przyjemny posiłek? Smaczna potrawa, odpowiednio przyozdobiona, odpowiednia atmosfera przy odpowiednim stole z odpowiednim towarzyszem czy towarzyszką, prawda? I kiedy tego brakuje, zaczyna nas nosić i powstają konflikty, ponieważ mąż przychodzi z pracy i mówi, a gdzie obiad? A żona mówi, a co ty myślisz, ja tylko siedzę i obiadziki ci będę gotować. I to nie chodzi o to, że on zginie z głodu, bo przecież może pójść, jeżeli suchy chleb jest, jest dość wody, może namoczyć, za pół godziny chleb już nie jest suchy i może się najeść, prawda? O co chodzi? Chodzi o przyjemność, żeby usiąść i spożyć razem posiłek przyjemnie, w odpowiedniej atmosferze, tak jak żeśmy sobie to wymarzyli i oczekujemy, a więc pragnienie odczuwania. I wreszcie trzecie pragnienie, które jest powodem do konfliktów, to jest pragnienie bycia. Bycia kimś, bycia wartościowym, bycia wpływowym. A więc chodzi tutaj o pychę i wpływ. Przy powieści Salomona, 13 rozdział, 10 werset mówi, że zuchwałość albo pycha prowadzi do zwady, prowadzi do konfliktów. I kiedy walczymy o wpływowość z powodu pychy tego, ja tutaj mam coś do powiedzenia i nie jest tak, będzie tak jak ja chcę. Niekoniecznie, czy mam rację, czy nie, musi być tak, jak ja chcę. Chcemy być wpływowi. Mnóstwo konfliktów, nawet w małżeństwach, jest oparte o to, że chcemy mieć wpływ. Kto będzie miał wpływ? Czy będzie z dziećmi tak, jak ja chcę, jako ojciec, czy jako matka, cały czas o wpływ. Rodzice. Wreszcie dorastający nastolatek mówi, a ja już mam 16, czy 17, czy 18, czy 20 lat. Ja już jestem dorosły. Dlaczego moi rodzice mają mi mówić, co ja mam robić? Całe życie będą ci mówić. Kiedy nasze pragnienia nie są spełnione, wtedy stajemy się osobami konfliktowymi. Stajemy się osobami odpryskliwymi, niecierpliwymi i wzniecamy kłótnie. I drugi do trzeciego wersetu mówi właśnie, że pożądacie, a nie macie. Nie potrafię osiągnąć tego, co chcę. Jakob tutaj posługuje się przykładami drastycznymi. I wiemy o tym, że w przeszłości i dzisiaj są takie sytuacje, że niektórzy posuwają się do morderstwa. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. W Słowie Bożym również mamy takie przykłady pokazane. Mamy króla Achaba i mamy Nabota. Nie mamy bardzo biednego człowieka, ale niebogatego, który posiadał ogród, winnicę. Jest napisane, że król Achab bardzo zapragnął tej winnicy, Nabot nie chciał mu jej sprzedać. I żona wmieszała się w biznes, sprawiła, że Nabot zginął. I winnica przeszła w posiadanie króla Achaba. Czy go to uszczęśliwiło? Wcale nie. Wcale nie. Dlaczego? Ponieważ chodziło o wpływ, o pychę, że ja zdobędę to, co chcę, nieważne jakim kosztem. I kiedy zdobędziesz to, okazuje się, że wcale to nie zaspokoi twojego pragnienia. Nie możecie osiągnąć, a więc nie usatysfakcjonowuje to was. Prowadzicie spory i nie macie, bo nie prosicie, a wreszcie nawet jak prosicie, to nie otrzymujecie. Jest tutaj mowa o modlitwie. Dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć właśnie na zaspokojenie swoich własnych namiętności. I dlatego chciałbym, abyśmy spojrzeli na to, co jest rozwiązaniem, co rozwiązuje konflikty, co prowadzi nas do życia, gdzie konflikt będzie zduszony już w zarodku i nie spowoduje szkody, jaką kłótnie powodują. Po pierwsze, szósty werset mówi: Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. A dziesiąty werset mówi: uniżcie się, albo upokórzcie się przed Panem, a wywyższy was. Postawa pokory albo zrezygnowania ze zdobywania tego, co my nazywamy jest moim prawem. Mam prawo do posiadania, mam prawo do przyjemności i mam prawo do wpływowości. Zrezygnowanie z tego prawa sprawia, że stajemy się wolnymi ludźmi i nie ma tego zapalnika. Czym jest granat bez zapalnika? Nie ma wybuchu wtedy. I oto kroki, które rozbrajają tą bombę zegarową, którą jest konflikt. Konflikt pełen pasji, agresji, konflikt przedawniony i wreszcie konflikt, który przynosi całkowite spustoszenie do ważnych relacji życiowych. Po pierwsze, siódmy werset mówi: przeto poddajcie się Bogu. Co to znaczy poddać się Bogu? Poddać się Bogu to znaczy oddać Bogu do dyspozycji wszystkie dziedziny swojego życia, nawet te, o które się kłócimy. A więc następnym razem, jeżeli zechcesz wszcząć awanturę w swoim kółku ludzi, którzy cię kochają, swojej rodziny, przyjaciół czy ludzi, wśród których pracujesz, zadaj sobie pytanie, czy mógłbyś to najpierw oddać Bogu? Czy rzeczywiście wszczęcie konfliktu i wywołanie kłótni o coś, co chcesz wywalczyć, a jest oparte to albo o chęć posiadania, albo o chęć przyjemności, albo o chęć bycia wpływowym i posiadanie swojego honoru, bo my nie nazywamy rzeczy pychą, ale nazywamy to: ja przecież mam swój honor. Przecież ja nie mogę pozwolić sobie na to, żeby mi po głowie chodzono. I nagle w imię honoru czujemy się usprawiedliwieni, kiedy ranimy. Słowo Boże wzywa nas do pokoju. List do Kolosan, 3 rozdział, 15 werset mówi: niech pokój Chrystusowi rządzi w waszych sercach. Pomyślcie, co się dzieje w sercu waszym, kiedy już myślicie o wszczęciu kłótni? Kiedy już jadę z powrotem z pracy i wiem, że coś było. Dzwoniłem cały dzień i nie odbierała tych telefonów. Już wiem, co będzie. Niech pokój Chrystusowy rządzi w waszym sercu. Pan Jezus powiedział w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Bóg błogosławi ludzi, którzy nawet czując, że mają prawa do wszczęcia wojny, szukają pokojowego rozwiązania się. Poddanie się Bogu to znaczy szukanie pokojowego rozwiązania potencjalnej sytuacji do kłótni. Po drugie, siódmy werset, druga część: przeto poddaje się Bogu i przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Przeciwstawcie się diabłu. Są ludzie, którzy próbują przeciwstawić się diabłu bez poddawania się Bogu. Nie mamy szans. Diabeł jest mądrzejszy, diabeł jest przebieglejszy, jest silniejszy, jest atrakcyjniejszy od nas. Musimy najpierw poddać się Bogu, ażeby otrzymać amunicję do tego, by dać Mu pełny odpór. Drugi list do Koryntian, a drugi rozdział, 11 werset mówi coś takiego na temat diabła. A drugi rozdział, 11 werset. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Jeżeli nieznane są ci zamysły diabelskie i jego strategia działania w życiu ludzi, to cię podejdzie. Jeżeli myślisz, że diabeł to jest taki stwór z rogami i z takim trójząb, o właśnie, z takim trójzębem i ogonem i kopytami, to cię podejdzie, bo będziesz szukał właśnie za kimś takim. To nie jest to. Diabeł może stać za twoimi emocjami, bo dał ci odpowiednie myśli. I ty myślisz, że są to myśli twoje, szlachetne, bo ty masz do nich prawo. a to diabeł ci je wrzucił. I jesteś już nabuzowany, jesteś już gotowy. I nieważne co by ci powiedziano, jakby się o ciebie otarto, wybuchniesz. Bo te myśli już otrzymałeś, bo te emocje już otrzymałeś od samego szatana. Jeżeli nie wiesz o tym, że on jest w stanie to zrobić, to dlatego myślisz, że to jest twoje i walczysz o dobrą rzecz. Apostoł Paweł, kiedy się nawrócił, kiedy był Saulem jeszcze i prześladował chrześcijan i Kościół, mówi, a ja myślałem, że kiedy wywlekałem kobiety, dzieci, mężczyzn za włosy z nabożeń, ze spotkań, wrzucałem ich do więzienia i innych zsyłałem na śmierć i na tortury, ja myślałem, że wykonywałem służbę komu? Bogu. Jest taka możliwość, że człowiek nawet będzie myślał, że walczy o sprawy Boże, kiedy tak naprawdę jest naładowany przez samego szatana. List do Efezjan mówi coś takiego, posłuchajcie. Nie dawajcie diabłu przystępu. 4:27. A kiedy dajemy diabłu przystęp? 25-26. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Kiedy kłamiemy sobie nawzajem, oszukujemy, dajemy diabłu przystęp. Dalej, 26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Kiedy dajemy diabłu przystęp? Kiedy się gniewamy. Kiedy pozwalamy na to, aby gniew mieszkał w naszych sercach i myślimy, że mamy powody do gniewu, mamy powody do tego, aby być na kogoś obrażonym, wtedy diabeł ma szeroko drzwi otwarte naszego życia, aby kontrolować naszymi emocjami, naszą wolą, naszymi zamiarami, naszymi myślami i wtedy jedziesz i myślisz, nawet się możesz modlić i nawet nie wiesz o tym, że ta modlitwa nie wychodzi poza dach tego samochodu, bo jesteś tak rozgniewany. Może powiesz, co ty tu, pastorze, wygadujesz? Jeżeli modlitwa jest do Boga, to jak? To ona płynie do Boga. Otwórzcie 1 list Piotra, 3 rozdział. Dzisiaj wszystkie siostry mężatki będą mnie szanowały za to. 1 list Piotra, 3 rozdział, 7 werset. A i nie mężatki, bo macie amunicję na przyszłość na waszych partnerów. Podobnie i wy mężowie, 7 werset. Postępujcie z nimi, z żonami, z wyrozumiałością. Amen. Nie? Mi się to podoba, bo wy nie wiecie, w którym kierunku ja idę, także nie ma amen jeszcze. Podobnie i wy mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim. Okazujcie im cześć albo szacunek, respekt, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota. Po co? Aby, macie otwarte? Czytajmy razem. Aby modlitwy wasze nie doznały co? Przeszkody. Jeżeli źle traktujemy nasze żony, co to oznacza? Wtedy się kłócimy, wtedy się złościmy, wtedy jesteśmy nabuzowani, wypowiadamy niewłaściwe słowa, obrażamy się nawzajem. Pierwsza rzecz, która cierpi wtedy w naszym życiu duchowym, nasze modlitwy doznają co? Przeszkody. Bo dajemy dostęp komu? Diabłu. Diabłu dajemy dostęp. Dlatego nie ma innego wyjścia, jak tylko poddanie się Bogu, danie odporu, czyli odrzucenie szatana, przebaczenie, wybaczenie sobie nawzajem. I co? Następny krok? 8 werset, wracamy do Jakuba. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Kiedy zbliżamy się do Boga i Bóg zbliża się do nas, wtedy szatan musi uciec, wtedy nasze myśli muszą poddać się Bogu, wtedy nasze serce musi się wypełnić pokojem, miłością. Izajasza 26:3 mówi, że Bóg trzyma w pokoju tych, którzy Mu ufają. ufają. Którzy Mu ufają. I wreszcie to prowadzi nas do oczyszczania się. Kiedy przed Bogiem otwieramy się, kiedy zbliżamy się do Boga w naszym konflikcie, pierwszą rzeczą, którą będziesz widział, to nie winę osoby, z którą masz konflikt, ale winę swoją. I dlatego zauważcie, co Jakub mówi. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. I dlatego ludzie, którzy zbliżą się do Boga, są w stanie usłyszeć coś takiego. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej duszy. Człowiek zaczyna to widzieć w sobie, swoją brzydotę, swoją obłudę, hipokryzję, swoją manipulację w konflikcie. To wszystko człowiek zaczyna widzieć. Biadajcie i smućcie się, inaczej wyznawajcie, pokutujcie przed Bogiem za to. Smućcie się z tego powodu, nie mówcie, przejdzie, czas to rozwiąże. Czas niczego nie rozwiąże, kochani. Nasze serce zamieni się w skorupę, które nie będzie w stanie odczuwać w przyszłości nawet błogosławieństw Bożych. Płaczcie, śmiech wasz niech się w żałość obróci. Nad czym? A radość przygnębienie? Nad własnymi grzechami, nad własnymi wadami, nad własnymi skłonnościami do wywoływania konfliktu i nad swoim brakiem racji. Nieważne, czy ta druga osoba spowodowała, czy nie spowodowała, człowiek, który zbliży się do Boga, będzie widział swoje własne ułomności. I co się dzieje wtedy? 10 werset. Uniżcie się przed Panem, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a komu daje łaskę? Pokornym. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Co to znaczy wywyższy was? Nie wiem. Może na pierwszy ogień sprawi, że osoba, z którą masz konflikt od lat, przyjdzie do ciebie i powie, słuchaj, to nie twoja wina, to moja wina. Nie wiem, ale może tak się stać. Ale nawet jeżeli tak się nie stanie, to Bóg jest w stanie rozwiązać ten konflikt w taki sposób, że osoba, z którą masz konflikt, z którą się kłócisz, z którą nie możesz dojść do porozumienia, a zależy ci na tym, jest w stanie Bóg tą osobę zmienić tak, że życie z tą osobą, czy jest to mąż, żona, dzieci, czy ktokolwiek inny, z krewnych, przyjaciół, szefów pracy. To są różne relacje, które sprawiają, że konflikty z tymi ludźmi powodują, że życie jest nie do zniesienia. Bóg wtedy w sposób suwerenny, ponadnaturalny zaczyna działać nad tą osobą. Wtedy my jesteśmy w stanie okazywać miłość takim ludziom, nawet kiedy jesteśmy z nimi w konflikcie. Wtedy sprawia to, że działa to, jak Pismo Święte mówi, jak rozżarzone węgle na głowie człowieka. Kiedy w konflikcie zaczynamy miłość okazywać, kiedy przestajemy walczyć o swoje, przestaniemy się kłócić. Pan Jezus nigdy się nie kłócił, zauważcie, miał powody. I to zgromadzanie rozżarzonych węgli spowoduje, że wróg nasz czuje, że nie wie, co z tym zrobić, bo nagle czuje miłość. Istnieje taka historia kobiety, która nie bardzo znała Pismo Święte i nie za bardzo wiedziała, co jej pastor miał na myśli, kiedy przyszła do niego i mówi, pastorze, ten mój mąż jest tak nieznośny, że już z nim nie wytrzymam. Kłócimy się cały czas. Cały czas się obrażamy. Czasem mówisz mu tak do piekę, że... I ten pastor założył, że ta siostra czyta Biblię i wie, o co chodzi, i mówi, siostro, a spróbowałaś kiedykolwiek umieścić rozżarzone węgle na głowie swojego męża? I ona mówi, tego jeszcze nie zrobiłam, ale wrzątkiem już go dwa razy oblałam. Kochani, nie o to chodzi, że na konto okazania Bożej miłości później musimy wypomnieć to komuś. Powiedzieć, wczoraj byłem cierpliwy, a dzisiaj to już jest za dużo. I odpłacamy w podwójny sposób. W naszym konflikcie poddawajmy się Bogu. Oddawaj Bogu tę sytuację, o której już 1000 razy się kłóciłeś i niczego nie wykłóciłeś. bądź mądry względem szatana, wiedz, co pochodzi od niego. I nie przywłaszczaj sobie tego, bo jego jedynym celem jest zniszczenie ciebie i relacji z osobą, która jest dla ciebie ważna. Po trzecie, zbliż się do Boga, a Bóg obiecuje, że zbliży się do ciebie w twoim konflikcie. I oczyść swoje serce, swoje ręce, swoje myśli, swoje postępowanie, swoje motywy, a Pan cię w twoim konflikcie wywyższy w taki sposób, że twój wróg nie będzie poniżony, ale konflikt będzie rozwiązany. Bądźmy tymi, którzy w naszych relacjach z ludźmi postępują według przykładu Chrystusa. Kiedy, kochani, mówimy, że chcemy być naśladowcami Chrystusa, to w dziedzinie właśnie relacji i konfliktów to są właśnie kroki Chrystusa. Zakończmy modlitwą, pochylmy nasze głowy. I przez chwilę niech Duch Święty działa w naszych sercach. Pomyśl teraz o osobie, z którą masz konflikt. Jeżeli pojawiają się właśnie emocje, to przecież ja doznałem krzywdy. Przecież ja nie mogę popuścić. Wiedz, że to nie jest od Boga. Ciągle się nabierasz na to, co szatan podrzuca do twoich myśli. I właśnie dlatego konflikt się przedłuża. I tylko będzie gorzej. Dlaczego nie dać szansy Chrystusowi? Ktokolwiek to jest, czy to jest osoba bliska, dalsza, może więcej osób. Konflikt, który gdzieś uwiera cię w życiu, sprawia, że nie żyjesz w pełni swojego potencjału i nie doznajesz Bożych błogosławieństw i nie cieszysz się do końca radością życia, bo gdzieś, może nawet kiedy nie myślisz o tym cały czas, gdzieś to jest. I od czasu do czasu daje znać o sobie. Zbliż się do Boga. Ukłóż się przed Bogiem. Wyznaj Mu. Powiedz Mu, żeby przejął kontrolę nad twoim konfliktem, nad twoimi reakcjami, czy też twoimi zaczepnymi słowami, które wypowiadasz, albo rzeczy, które robisz, żeby prowokować dalsze nieporozumienia. Dlaczego nie skorzystać z drogi i kroków Chrystusa, które właśnie prowadzą do rozwiązania konfliktu? Panie, modlę się teraz o każdą osobę na tym miejscu. Panie, być może nawet nie to, że niektórzy, ale każdy z nas kiedyś w życiu ma konflikt. Konflikt, z którym sobie nie możemy poradzić. I dlatego dzisiaj, Panie, niech to słowo stanie się tak bardzo klarowne. Niech, Panie, to słowo stanie się światłem na tą drogę, abyśmy mogli w posłuszeństwie. Ty powiedziałeś, że błogosławieni nie są ci, którzy tylko słuchają twojego słowa. Panie, wysłuchaliśmy tego słowa, ale ci, którzy postępują według niego. I nie tylko jest to, Panie, błogosławieństwo poddania się pod to słowo, ale oczekiwanych rezultatów, Panie. Że będzie lepiej. Będzie jakieś rozwiązanie, które zakończy konflikt w taki sposób, że chwałę to Ci przyniesie, kiedy właśnie według Twoich kroków będziemy postępować. Dlatego dzisiaj, Panie, proszę Ciebie o łaskę dla każdej osoby, która być może jest wycieńczona, zmęczona konfliktem, abyśmy mogli to słowo właśnie stosować wtedy, kiedy z kim się nie zgadzamy, czy toczymy walkę. Gdyż Ty powołałeś nas do pokoju. Panie, nie chcesz, aby nasze modlitwy były zablokowane i powstrzymane, ale chcesz, abyśmy nasze relacje mogli mieć otwarte z Tobą i być błogosławieni, być pełni Twojego Ducha i być używani na Twoją chwałę przez Ciebie. Bądź z nami, Panie, na rozejście się, błogosław nasze domy, błogosław, Panie, nasze rodziny i nasze poczynania dla Ciebie. Błogosław ten Kościół, Panie, błogosław ludzi, którzy tu przychodzą, a także wielu, wielu ludzi, którzy jeszcze, Panie, tutaj trafią i Twoje Słowo, żywe Słowo ich przemieni. Panie, wierzymy, że jest to tylko początek dobrych rzeczy, które oglądamy dla Twojej chwały. Panie, błogosław tych, którzy dają z siebie wiele, Panie. Panie, szczególnie modlimy się teraz, abyś błogosławił, Panie, kierowców, którzy przywożą, Panie, mężczyzn z Pacific Garden i kobiety, Panie, którzy swój czas i benzynę, i paliwo, Panie, inwestują w Twoje królestwo, Panie. Błogosław im, Panie, wynagradzaj im to, Panie. Daj im to poczucie satysfakcji i radości, Panie. Błogosław wszystkich innych, którzy udzielają się we wszelkich innych służbach i dziedzinach. Panie, gdy czynimy to dla Twojej chwały i dla dobra ludzi, którzy z tego korzystają. Panie, chcemy się nawzajem kochać. I dziękujemy Ci, że możemy, Panie, właśnie w ten sposób żyć. Zakańczaj, Panie, i rozwiązuj wszelkie, Panie, konflikty, które by, Panie, miały potencjał zniszczenia tego, co tutaj się dzieje. Panie, niech diabeł nie ma dostępu do tego miejsca. Chcemy być blisko Ciebie. Chcemy być oczyszczeni dla Twojej chwały. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.